My jako chrześcijanie, zanim przejdę do słowa, powinniśmy się pewnych rzeczy nauczyć. Ja na przykład bardzo lubię słuchać Alessia Lidieyeva, nie wiem czy wy lubicie, ja go bardzo lubię, uważam, że to jest mistrz ilustracji i lubię słuchać, jak perfekcyjnie przygotował swoje kazania. Ja na przykład nie umiem tak przygotować, może nie to, że nie umiem, ale jakoś tak nie przygotowuję tych kazań tak jak on, muszę się uczyć od niego. Ale czasami słucham takich mężów ze smutkiem, bo jadąc tutaj na przykład słucham jednego jego z kazań, w którym on mówi, opowiada o tym, jak pan przyjechał do Polski i mówi tak, że ci zielonoświątkowcy zaczęli śpiewać, przypomniało mi się akurat nieco, śpiewaliśmy, właśnie w taki sposób, sercu my. I mówi, a ów Mekman wyskoczył i zaczął krzyczeć. I myślę, że apostoł Paweł napisał, że w ciele Jezusa znajduje się i ręka, i noga, i oko, i ucho, prawda? I nie może ręka powiedzieć nodze. Wiecie, ja wam powiem, ja się dobrze uczyłem, nie miałem problemu z nogą. Ale kiedy czytam, czytam wolno. Mogę czytać szybko. Ja umiem to robić, ale kiedy czytam wolno, to wtedy dużo zapamiętuję. Jak się uczyłem, to czytałem wolno. Ja czytałem wolniutko, wszyscy przeczytali już tam cały materiał, a ja byłem w połowie. Mówię, co ty tak wolno czytasz? Ale oni musieli 10 razy przeczytać, ja 2 razy przeczytałem przed egzaminem. Drugi raz już czytałem szybciej i mi to starczyło. Albo kiedy czytam coś, literaturę piękną, to lubię rozkoszować się pewnymi rzeczami. Wiecie? Bo czytam Biblię, albo jak czytam książkę chrześcijańską, to lubię się pewnymi rzeczami rozkoszować, przeżuwać się. Ale niektórzy przeczytali, nie? W tym czasie ja jedną, a oni 4 książki. Ale to nie powód, żeby się ze mnie śmiać. Ja czytam po prostu wolniej i mam do tego powód, bo mam inną strukturę psychiczną. Kiedy na przykład ja już jestem 30 lat w małżeństwie, w tym roku mieliśmy 30. rocznicę ślubu. 30 lat ze sobą, to jest kawał czasu. Ja kiedyś myślałem, jak człowiek ma 30 lat, to jest staruszek. Nie, tak 14-15 lat. Tak ktoś mówi, 30 lat. Mówi, o Boże, jaki to stary człowiek. A ja już jestem 30 lat w małżeństwie. I kiedy mówię do mojej... Czyli przeżyliśmy jakiś szmat czasu ze sobą. I kiedy mówię do mojej żony coś, to ona... Nie robi tego czasami od razu. Czasami robi od razu, czasami nie. Ona jest zupełnie inna, ona jest introwertykiem. I ona do mnie mówi, powiedz mi dlaczego. Czasami jeszcze dzisiaj mnie coś rusza. Mówi, no jak? Ty po prostu masz to zrobić. Ona mówi, no ale ja chcę wiedzieć dlaczego. Rozumiecie, ma taką strukturę psychiczną. I ona mówi, jak ty mi każesz, to ja to zrobię, ale czuję się zgwałcona. Więc powiedz mi dlaczego, jak ja to zrozumiem, to ja to zrobię z ochotą. Chcesz, żebym zrobiła to z radością, czy chcesz, żebym zrobiła to z musu? Sobie pomyślałem, no mądrze, prawda? Więc drodzy, jesteśmy różni. Jeden jest taki, drugi jest inny. Nie podobało mi się to, że Lidieyeva, że ci zielonoświątkowcy są tacy. Ponieważ opowiem wam historię na koniec, tak wstępu, z Wrocławia. Jak się nawróciłem, do pierwsze kroki chrześcijańskie już po nawróceniu stawiałem we Wrocławiu, w kościele we Wrocławiu. I ten we Wrocławiu była taka piwniczka, taki mieliśmy, tam jest do tej pory kościółek, taki piękny kościółek zabytkowy. I w piwnicy była sala modlitwy. I co środę w pewnym okresie ludzie, którzy chcieli przeżyć chrzest w Duchu Świętym, schodzili do tej sali w piwnicy i tam się modlili. I pewien człowiek, jak przeżył chrzest w Duchu Świętym, to wiecie, to tarzał się po ziemi od ściany do ściany, krzyczał, podskakiwał. No takie były manifestacje, że ludzie patrzyli na to, jak na dziwowisko jakieś. I on przyszedł, no uspokoił się w takim czasie, poszedł do swojego domu i mówi do swojej rodziny, słuchajcie, taka moc Boża wstąpiła, że po prostu nie mogę się kontrolować. No, coś niesamowitego. Mówi, musicie to przeżyć. No jego córka za tydzień poszła do tej sali modlitwy i jej ojciec z nią. Koniecznie chciał, żeby ona przeżyła przez Duch Święty. No i czekaj, modli się za nim, czekaj, nic. I wreszcie kończy się modlitwą, on do niej powie, no otwórz się na Pana. Ona mówi, tato, no o co tobie chodzi? Słuchajcie, to jest autentyczne wydarzenie. Mówi, tato, o co tobie chodzi? A ona mówi, on mówi, no przeżyj przez Duchu Święty, no otwórz się na Boga. Ona mówi, tato, jeszcze modlitwa się nie zaczęła, już mówiłam w obcych językach. Duch Święty stąpił i ja już mówiłam w obcych językach. On do niej mówi, to nieprawda. Pobiegł po pastora, sprowadził pastora i mówi, pastorze, wytłumacz jej, że to nieprawda. A pastor mówi, ale co mam wytłumaczyć, dlaczego? A on mówi, ponieważ jak ja przeżyłem przez Duchu Święty, to mnie waliło od ściany do ściany, ja krzyczałem, podskakiwałem, a ona stoi i w ogóle nawet się nie rusza, taka jak mumia stoi. I ona mówi, że przeżyła przez Duchu Święty. I pastor mówi, jak ktoś przeżył pod gruszką, to nie znaczy, że ktoś nie może przeżyć pod śliwką. Jeden tak, drugi inaczej, prawda? Ale drodzy, Słowo Boże mówi, nie sądźcie. Ale błogosławcie, bo do tego zostaliście powołani, wiecie? Ja myślę, że jeżeli taka jest nasza postawa, to możemy się spotkać na różnych płaszczyznach i będziemy mieli pokój i diabeł nie będzie miał radości. Ale kiedy będziemy patrzeć, że ten jest za spokojny, a ten za bardzo impulsywny, to diabeł tego żąda i oczekuje, bo Boże Karło mówi, dziel i rządź, tak? Dziel i rządź. A my nie będziemy dzielić, tylko będziemy jednoczyć, bo Jezus się modlił, aby byli jedno, tak? Amen?
Amen.
Amen. Drodzy, wstęp jest taki, bo słowo jest trudne. Czytamy drugi list Piotra, drugi rozdział, pierwszy 10 wersetów, strona 1322. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na siebie rytmą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomy i Gomory spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli mieć życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdy sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają, zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim do tego miejsca. Trudne słowo, prawda? A wiecie, po czym to słowo jest? Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie pochodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je mężowie Boży natchnieni Duchem Świętym. I później czytamy, lecz byli też fałszywi prorocy. Czyli jest to kontekst pewien. O czym ten kontekst mówi? A kontekst mówi o tym, że w Kościele dzieją się różne rzeczy. Ale Bóg Kościołowi dał Ducha Świętego, który nas poucza, prawda? Duch Święty nie tylko nas pobudza, nie tylko nas inspiruje, ale Duch Święty jest doskonałym nauczycielem, prawda? Pan Jezus powiedział, lepiej, żeby ja odszedł, bo jeżeli ja nie odejdę, to Duch Święty do was nie przyjdzie. A jeżeli On przyjdzie, to co zrobi? Pamiętacie? No pamiętam. Test na znajomych słowa. Jeżeli On przyjdzie, to co zrobi?
Pouczy nas.
Pouczy. Co jeszcze zrobi?
Przypomni.
Przypomni.
Pocieszy.
Pocieszy i wprowadzi we wszelką prawdę. A jeszcze inne miejsce mówi, przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, tak? To jest dzieło Ducha Świętego. A kiedy czytamy o darach Ducha Świętego, które w sposób nierozerwalny powinny być połączone z owocami Ducha Świętego, to jednym z pierwszych darów, czy pierwszym darem jest dar mądrości. Halleluja. Dar mądrości i dar poznania. Dary mądrościowe, rozumiecie? Czyli Kościół tak naprawdę nie zasadza się na darach mocy. One są konieczne, one są potrzebne, ale Kościół nie zasadza się na darach mocy. Bo wielu ludzi czyni cuda i znaki, ale powiem wam, kiedyś do Jędrzejczyka przyszła pewna ewangelistka, nie mam nic przeciwko ewangelistom, chwała Bogu, że Bóg używa kobiety. Przyszła pewna ewangelistka, powiedziała, chcę głosić w twoim kościele. A Jędrzejczyk na nią popatrzył i mówi tak. Nie będziesz głosił w moim kościele, ale ja jestem znaną ewangelistką. I ja prowadzę krucjaty uzdrowieńcze. On powiedział, no ale co to ma do rzeczy? Jest, skoro ty żyjesz w grzechu. I ona mówi, ja żyję w grzechu i Bóg przeze mnie uzdrawia? I on wczoraj mi powiedział tak, Bóg jest wierny swojemu słowu. Czy mam się w niej ruszać? Przepraszam.
Nie, nie.
Nie? Jest okej? Okay? Bóg jest wierny swojemu słowu. I dlatego Bóg, kiedy ty cytujesz słowo, to dzieją się znaki cuda. Ale to wcale nie znaczy, że ty jesteś w porządku. Ty opuściłaś swojego męża, chociaż nie musiałaś, on nie był w związku cudzołożnym, tylko opuściłaś, wyszłaś powtórnie za mąż i ja uważam, że to jest nie w porządku. Dlatego nie będziesz głosić w moim kościele. I koniec. I ona mówi, ale przecież takie rzeczy. Nie szkodzi, niech się rzeczy dzieją, ale Pan Jezus powiedział, będą prorokować w moim imieniu i demony wyganiać będą, ale ja im powiem, tak? Czyli, drodzy, to nie na mocy się zasadza. I moc nie mówi wcale, że my jesteśmy w porządku, ale zasadza się na relacjach, na zbawieniu, na przyjęciu Jezusa Chrystusa i na mądrości. Bo to Bóg dał nam słowo, które musi być właściwie przyjęte i właściwie interpretowane. Bo jeżeli przekręcimy to słowo, to co jest Biblia wyraźnie mówi. Popatrzcie, jak ludzie dzisiaj cytują Boże Słowo i mówią prawdę Bożego Słowa, ale pewne wersety jakby pomijali. Biblia mówi, jeżeli dodacie coś, tak? Albo coś z tego ujmiecie, no to tyle wam będzie ujęte. Albo tyle wam z życia wiecznego, a jeżeli dodacie, to tyle wam dodadzą plag. Czyli złych rzeczy. Czyli jak musimy poważnie i z pokorą podchodzić do Bożego Słowa, żeby czasami swojej teorii czymś nie podbudować. Prawda? Ja rozumiem, drodzy, wiecie, ja też przeżywam różne momenty. Ja rozumiem, że na przykład czasami trzeba krzyczeć. Ja czasami, jak się modlę, to mnie gardło boli. Ale to są tylko czasami. Ale czasami, czy najczęściej modlę się bardzo cicho. Szukam, gdzie wchodzę w obecność Bożą, w takiej ciszy. Modlę się, skupiam się. Znaczy, koncentruję, bo dzisiaj słowo skupiać się na negatywne znaczenie, ale skoncentruję się i wchodzę w Bożą obecność. I gdybym wtedy krzyczał, to mógłbym się nakręcić oczywiście, ale to nie jest coś takiego trwałego dla mnie. Ja mam inną mentalność. Ja potrzebuję czegoś innego, jakby ktoś do mnie przyszedł nagle i powiedział, słuchaj, nie tak, ale tak. Kiedyś byłem na takim zgromadzeniu, przyszły siostry i jeden z braci, powiedzieli, będziemy uwielbiać Pana. Mówię, halleluja. A siedziałem z przodu w miejscu dla usługujących. A oni mówią, to my mamy tu taki zwyczaj, że będziemy pląsać. A ja mówię, no to nie ma problemu, ja się nie gorszę pląsanie. Ale bracie, ty chodź z nami. Ja powiedziałem, ale nie zostawcie. Radzę wam, nie dotkajcie. Bo jestem chrześcijaninem, ale judo trenowałem. I ktoś może glebę zaliczyć, więc proszę nie zostawić. Bracie, jesteś nieduchowy. Powiedziałem, ja zadecyduję, jak ja będę wielbił Pana, tak? Ja. Bo jeżeli ja, rozumiecie, czasami człowiek musi przełamać się psychicznie. Jeżeli ja tyle czasu nie tańczyłem, kiedyś lubiłem tańczyć, tańczyłem, ale później już dużo nie tańczyłem, to ja muszę się przełamać. Dlaczego ja mam robić pod czyjś dyktando? Dlaczego ktoś ma być moim dyrygentem? Nie? Powiedziałem, wy tańczcie, ja was będę błogosławił przed Panem, ale ja będę siedział, albo będę stał, albo będę klęczał. Nic wam do tego. I nazwano mnie nieduchowym. Tylko, że później, jak się dowiadywałem, to ci ludzie mieli tak wiele problemów w swoich rodzinach, a ja nie mam. Czasami mówię mi ktoś świadectwo, myślicie, że żoną mam nic w porządku. No, bardzo w porządku, super kobiety. Ale jesteśmy w takich relacjach z Bogiem. Wiecie, kiedy człowiek popełnia błędy? Kiedy człowiek zaczyna pić? No, kiedy go namówią do tego najczęściej, tak? No po kolei. Bo stracisz coś. Albo kiedy człowiek zaczyna opowiadać głupie żarty. Nie miał tego w naturze, ale kiedy? No bo jak wejdzie między wrony, no to nie wypada nie krakać tak jak one. Więc pod presją środowiska wiele rzeczy robimy, prawda? Wiecie? I chrześcijanie czasami zachowują się jak papugi pod presją, bo nazwą ich nieduchowym. Nazwą odlotowy, albo jak jeszcze. Wiecie? W każdą stronę to działa, w tą i w tą. Więc my, chrześcijanie, musimy się nauczyć, że nie możemy działać pod presją ludzi, ale musimy działać pod presją Ducha Świętego. Wiecie? Bo przychodzi czas i zobaczcie, to jest czas szczególny, na czas, na który czekamy, czas przebudzenia. Ale co to znaczy czas przebudzenia? No, wiemy, to będzie uzdrawianie, to będą cuda, to będzie manifestacja Bożej mocy, Bożej miłości i ludzie się będą nawracać, bo to jest szczególny czas łaski. To wszystko prawda. To wszystko prawda. Ale wiecie, że w czasie przebudzenia też diabeł wcale nie śpi. Że swoich szpiegów do kościoła posyła, tak? I ci szpiedzy, albo wysłańcy diabła, mają coś w tym kościele zrobić. Biblia wyraźnie mówi, przyjdzie jako anioł światłości, tak? A jaki jest anioł światłości? Czy wasz pastor wygląda jak anioł światłości, nawet białego ubrania nie ma? No, o skrzydełkach nie mówię. Dla wielu z was nie wygląda jako anioł. Zresztą pastor zawsze był najbardziej krytykowany, bo musi godzić różne opcje czy frakcje w kościele. Ale czy ludzie postrzegają pastora jako anioła? Chociaż Biblia mówi do anioła zboru w Kętrzynie na przykład. Nie? Gdyby tam pisać. Ale ludzie jak nie postrzegają. A kogo postrzegają jako anioła? Tego, kto jak wstanie do modlitwy, to taki orator, że szok. Nie? Albo tego, który tak potrafi pięknie z kimś rozmawiać. Albo tak się kimś pięknie zająć. Mówimy, to jest anioł. Tylko, drodzy, nie zawsze ludzie robią to szczerze. Nie? Słyszałem o takim człowieku, który tak pięknie się zajmował w Stanach Zjednoczonych, na szczęście to było, takim innym człowiekiem wierzącym, bo wiedział, że zdobędzie jego zaufanie i wiedział, że ten człowiek ma dobry spadek. I kiedy się tak zajmował, to na koniec w testamencie był jako pierwszy. Zyskał, bo był przebiegły. Ale wcale nie miał serca, bo później zrobił tak, że musieli go do sądu podać, bo chciał wydziedziczyć wszystkich tych, którzy byli w testamencie też. Był zaborczy facet. Ale był sprytny na tyle, że wkradł się w łaski tego człowieka. Czyli nie chciał, bo słowo, że mówi, z chciwości. Rozumiecie? Czytaliśmy tak? Czytajcie tam to miejsce. Z chciwości wykorzystywać was będą. Nie z dobrej chęci. Z chciwości. A chciwość zaślepia, człowiek pożądliwość. Kiedy pocznie, to rodzi co?
Rodzi.
Grzech rodzi, prawda? Korzeniem wszelkiego zła jest, że sparafrazuje umiłowanie bogactwa. Tam jest dokładnie pieniędzy. Więc, drodzy, Słowo Boże mówi, proroctwa, objawienia są właściwe i potrzebne w Kościele, ale też nie są nad Słowem Bożym. Nie są i nie mogą być, ponieważ jeden jest wyznacznik, Biblia, tak? Wszystko, co wykracza poza Biblię, nie jest właściwe. Bo to jest kanon, to jest święte. I tego naruszyć nie można w żaden sposób. Więc kiedy coś przychodzi, to Bóg ustanowił tych, którzy są stróżami Kościoła, żeby zbadali, czy to jest zgodne, czy niezgodne. I najlepiej jest, jeżeli ludzie znają Boże Słowo. Jeżeli my wszyscy z pokorą czytamy Boże Słowo któryś raz z rzędu. Wiecie, ja przeczytałem Biblię już chyba ponad 50 razy. I ciągle ją czytam i ciągle czytam systematycznie od początku do końca, od początku do końca. Nie na wyrywki. Bo chcę poznać i pamiętać całe strofy Biblii. I czasami ktoś mi coś mówi, a ja mówię chwileczkę, ale to jest wyrwane z kontekstu, bo tam i tam jest napisane. I jest konsternacja. Drodzy, bo ludzie nie wszystko czytają, biorą coś z kontekstu. Wyrywają, albo ktoś im podał i oni myślą, że to cała prawda. Ale my nie możemy wyrywać tego. My musimy to umieścić w kontekście księgi, albo też nawet w kontekście całej Biblii, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Więc są to rzeczy nienaruszalne, ale przyjdą fałszywi nauczyciele. A fałszywi nauczyciele, wiecie, ktoś mi kiedyś powiedział tak, że dobry kłamca to jest ten kłamca, który nie mówi, który nie za dużo kłamie. Czyli powie ci, powiedzmy, 90% prawdy, a nawet 93% prawdy, będzie tylko 7% kłamstwa. Tylko w kluczowym miejscu. Wiecie, jak to jest? Ja nie jestem wędkarzem, ale mam sąsiada wędkarza. I on, jak jeździ, to zakarmia. Zakarmia. I mówię, chłopie, po co tyle kasy dajesz, bo to po wiaderku, dwa wiaderka wiezie, prawda, zboża czy czegoś tam rozparzone, przygotowane, jakieś tam spreparowane. Mówię, po co to? Mówi, bo dwa tygodnie w jednym miejscu będę zakarmiał. A za dwa tygodnie ja pojadę tam z wędeczką. I wezmę sobie trzy wędki, zarzucę i będzie branie za każdym razem. Bo zyskałem ich zaufanie. Wiecie, kiedy się nawróciłem, jeden z braci mi opowiadał taką historię. W jednym zborze objawiło się siedem proroki. I prorokowały i słowa zgadzały. I ludzie w swoim zaufaniu nie rozsądzali już później tych słów, bo one zawsze mówiły prawdę. To znaczy zawsze. To trwało może z pół roku, może z rok. Zawsze. Ale człowiek te pół roku albo rok, to im się wydaje, że to już całe życie, rozumiecie? Bo one zawsze mówiły prawdę. I w pewnym okresie, to jest autentyczne wydarzenie. I w pewnym okresie one wszystkie jak jedna po kolei zaczęły prorokować. Pan przychodzi, sprzedajcie wszystko, co macie i idźcie na górę za miastem, ubierzcie się w szaty białe i czekajcie, Pan przyjdzie i pójdziecie na obłoki. Wiecie, wielu ludzi sprzedało swoje posiadłości, biznesmeni posprzedawali zakłady pracy, ludzie posprzedawali domy i czekali na górze miesiąc i się nic nie stało. I była wielka klapa. I wielu ludzi poszło do świata. Dlaczego? Bo nie rozsądzili. Bo Biblia mówi, nikt o tej godzinie nie wie, tak? Nikt, tylko ojciec. To skąd mogły proroki nie wiedzieć, prawda? A później zezwano je i mówią, czy wiecie, że prorok jest odpowiedzialny za swoje proroctwa? I one powiedziały, a jak tak, to my już nie twierdzimy, że Pan przyjdzie. Jak jest odpowiedzialny i będzie pociągnięty do tego, to one już nie, wycofują się. I jeszcze jedną historię Wam powiem. Do pewnego zboru, też autentyczna historia, przyjechało małżeństwo z Kanady. Polacy, którzy wyjechali kiedyś do Kanady, wrócili z Kanady do Polski i przyszli, przedstawili, że są nawróceni. I pastor ich przyjął i oni jakiś czas siedzieli, ale jak siedzieli z tyłu, to wiecie, jak była modlitwa, tak oni się modlili, to normalnie ogień. I pastor zauważył, zwrócił na nich. Wiecie, jak zbór jest taki wyważony, i jak ktoś się tak gorliwie modli, to ci się na niego zwraca uwagę. Oby wszyscy tacy byli, nie? Życzenie pastora. Oby wszyscy tak zapaleni. Oby wszyscy się tak modli. Oby wszyscy tak chętnie pracowali. O cokolwiek ich poproszło, nie robili. I po pewnym czasie, od czasu do czasu przekazywali jakieś słowo. Ale to było takie słowo, Bóg was kocha. Wiecie, takie wersety biblijne. Wstawaj, tak mówi Pani, tam jakiś werset biblijny. I ludzie tak to kochali. Wreszcie przyszło ożywienie do kościoła. Ale po pewnym czasie trwało to jakiś czas. Ludzie, diabeł jest sprytny. Trwało to jakiś czas i po, nie wiem jak długo, bo nie pamiętam szczegółów, ale jakiś czas trwało i przychodzi ten brat do pastora, mówi, pastorze, a ja bym chciał grupę domową robić u siebie w domu. No i pastor mówi, Oczywiście, no przecież widzę twoją gorliwość i tak dalej. Nie pytał pana, jak Jozue nie pytał pana. Czytajcie Stary Testament, to wiecie, o co mi chodzi. Przyszli Gibeonici i zwiedli Jozuego, powiedzieli, my z daleka pochodzimy. A byli z terenów obiecanych, ziemi obiecanej, trzeba było ich wytępić, albo wygnać przynajmniej. Ale Jozue nie pytał pana, tak jak Mojżesz to robił, miał w zwyczaju, tylko zawarł z nimi przymierze i później mieli problem. Więc pastor też nie pytał pana i pozwolił im. I wiecie, oni tak parę miesięcy prowadzili tą grupę i grupa wzrastała i ludzie byli zauroczeni. I mówię, z tej grupy wracają, to jest tak super. Nawet lepiej jak na nabożeństwie. Diabło to chodziło. I w pewnym momencie siostra, ta żona tego człowieka wstaje i mówi, tak mówi pan, nie idźcie do kościoła, bo tam jest Babilon. Tu jest życie. I ponad połowa ludzi z kościoła odeszła. Po roku czasu nie było przy tych ludziach już ani jednej osoby, bo wiecie, jak najemnik działa. Widzi niebezpieczeństwo, zwiewa. A owce zostawia wilkowi na pożarcie. To tylko pasterz jest godzien i w stanie zapłacić życie swoje za owce. Nie zawsze jest za to doceniany, ale kiedy przyjdzie wilk, to pasterz jest w stanie zapłacić swoje życie. Ale najemnik tego nie zrobi. Nie mieli serca pastorskiego. Oni chcieli splendoru, chcieli zysku, chcieli się gdzieś tam pokazać, jakiejś misji powiedzieć, oto my pracę mamy w Polsce. Wiecie, i wszyscy ludzie odeszli, poranieni. Po jakimś czasie, jak się dowiadywałem od pastora, wróciło tylko kilka osób, ale z nimi już był problem, bo oni nie byli w stanie nikomu zaufać. Już byli tak nastawieni, rozumiecie? Co to znaczy fałszywi nauczyciele? Przychodzą, nie od razu cię wprowadzą w to, co fałszywe. Będzie ci pokazywać to, że on jest kimś. Dlatego Biblia mówi, że tacy ludzie, którzy mają coś fałszywego w sobie, z wierzchnością pogardzają. Z wierzchnością pogardzają. I mają niby podstawy, bo jak uwierzyć im? Wiecie, kiedy ja zrezygnowałem z funkcji pastora, a to nie jest tak łatwo, kiedy byłeś pastorem albo dyrektorem i nagle, wiecie, masz siedzieć gdzieś tam i nic, czy niewiele znaczysz w kościele. Nie? 16 lat pastorowałem, 16 lat ode mnie wiele zależało i byłem bardzo aktywny i nagle pastor do mnie mówi, no dobrze, kolego, będziesz sobie siedział, od czasu do czasu będziesz głosił słowo i tylko tyle ci wolno. I powiedziałem do Boga, Boże, czy po to tyle mnie kształtowałeś, żebym teraz siedział, ławkę grzał? A Pan mówi, chcę, żebyś był pokorny. Jeżeli nie będziesz błogosławił swojego pastora, to się ze mną spotkasz. A pastor mi powiedział, z Boże na razie prorokować nie możesz. I wiesz, w ogóle to tak, jakby coś, to wszystko mi musisz mówić. Chcę się, co za kontrola, co za dół. Ale Bóg mówi, musimy być uległy. I byłem uległy, jestem uległy do tej pory. Już jestem 12 rok pod Jego wpływem, czy pod Jego działaniem. I wiecie, i twierdzę, że nie ma lepszego człowieka. Tak mnie trzyma w miejscu pokory, bo wiecie, człowiek tak sobie myśli, że jest pokorny. Ale gdyby nie on, to nieraz by mi odbiło. Ale on mnie tak skutecznie trzyma w miejscu pokory, że ja mogę służyć. Bo prosiłem Pana, abym nigdy nie wpadł w pytę, więc Bóg stworzył okoliczności, żebym nie wpadł w pytę, rozumiecie? I ja te okoliczności muszę cenić, ponieważ one są dla mnie przyjazne, dla mnie dobre. Może chwilowo niewygodne, ale dobre. Wiecie? Drodzy, więc Bóg mi powiedział tak, powiedz im, żeby byli czujni. Powiedz, żeby byli uważni. Wiecie? Człowiek, który służy Bogu, nad różnymi rzeczami się zastanawia. I pamiętam, jak przyjeżdżali misjonarze ze Stanów Zjednoczonych i mówili tak, patrzyli i mówią tak, tyle u was zbór, kościół liczy najwięcej w Polsce. No i nawet wtedy chyba 300 osób było w okresie, o którym opowiadam. Chyba 300 osób, czy 300 członków. A oni mówią, 300 członków? A ile ten zbór istnieje? No, to 20 parę lat. I tylko 300 osób. U nas po 5 latach pracy zbór liczy ponad 1000 ludzi. I to są Stany Zjednoczone. Ale wiecie, ja zacząłem analizować to. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Amerykanie są inni niż Polacy? I okazuje się, że ich mentalność jest inna. Że Amerykanie łapią wszystko szybko i dlatego z Ameryki wychodzi najwięcej zwiedzeń. Łypają wszystko jak się da. ale czasami to są niedobre rzeczy. A my przez zabory, przez różne takie rzeczy nauczyliśmy się filtrować pewne rzeczy i ci, którzy dobrze filtrują, zachowują. Może nie są tacy przebojowi, ale są bezpieczniejsi, tak? Są bezpieczniejsi. Jak moja córka dorastała, ja jej ufam, wiecie, moja córka była oszczona w Duchu Świętym, wiecie, do kościoła, ale czasami ja za nią poszedłem, gdzie ona idzie. I ona kiedyś mi się przyczaiła i mówi, tata, ty gdzie? Ja mówię, córeczko, ja cię kocham, ja ci wierzę. Ale czasami muszę cię sprawdzić, bo pańskie oko konia tuczy. Tato, nie rób mi wiochy. Córeczko, będę robił ci wiochę, bo jesteś za cenna, żeby cię stracił. Tyle. Mam już 18 lat, nie szkodzi. Będzie samodzielna. Nie podobało się jej. Płakała. Powiedziałem, coś, że ja cię codziennie kontroluję, ale od czasu do czasu wiedz, że ja cię będę kontrolował. Do syna powiedziałem, nie zdziw się, jak ci wezmę komórkę i ci SMS-y przeczytam. Tato, to jest nauczenie mojej prywatności. Będziesz miał swoje prywatne, ale miał swój dom. Ja za ciebie odpowiadam. Ja jestem kapłanem tego domu i ja wiem, że czasami niewiele trzeba, żeby człowiek zaczął jeść niewłaściwym kierunku. Ja nie będę ci tam grzebał, czytał dokładnie, tylko mniej więcej sprawdzę, czy nie ma tam głupot jakichś. Bo syn jednego pastora, jak żona pastora sprawdziła komórkę swojego syna, to zemdlała, wiecie, co tam było. I mówi, stanęła, ja byłem u nich w domu. I ona stanęła przed kościołem i powiedziała, bracia i siostry, ja rozumiem wszystko. Ja rozumiem prawo polskie, ale ja sprawdziłam komórkę mojego syna. Rodzice, weźcie komórki swoich synów i swoich córek i sprawdźcie. Bo to, co ja zobaczyłam, tak mu ufałam, i on naprawdę w domu zachowywał się idealnie, ale jak przeczytałam, co on tam wypisuje i co do niego piszą, to powiedziała, każdy na tydzień szlaban wszelki wyjść, a później tam różne rzeczy. I dzisiaj ci ludzie służą Bogu, halleluja, w zespole śpiewają, radują się, dobrze, że mama skontrolowała, ale najpierw był miesiąc płaczu i buntu, rozumiecie? Więc pewne rzeczy muszą być pod kontrolą, bo diabeł chce, żebyśmy tak zobaczyli i tak powierzchownie potraktowali. Ale Bóg mówi, głębia przemawia do głębi, tak? Nie do powierzchowności. Jeżeli Bóg jest głębią, to Bóg nie chce, żebyśmy pewne rzeczy traktowali powierzchownie. Jak jest hałasu dużo i coś jeszcze dzieje i zrobimy dobrą aranżację, to znaczy, że było duchowo. Ale wiecie, ja nauczyłem się jednego. Byłem w takim kościele, gdzie widziałem to duchowe. Dobrze się czułem nawet. Ja lubię spontaniczność, ja nie jestem tutaj jakiś, mam swoje lata, ale ja lubię tak, w tej chwili już mogę tańczyć nawet, już się przełamałem fizycznie. Więc nie ma problemu. Ale nie jest problem w tym, co się dzieje na nabożeństwie. Tylko słuchaj się, co się dzieje w domach. Jeżeli ci ludzie na nabożeństwie tańczą i coś tam jeszcze robią i przez ileś lat mają problemy w swoich domach, to się zastanów, czy to naprawdę było. Rozumiecie? Bo jak ja mam problem w swoim domu, to ja idę na kolana i ja wcale nie jest mi do tańca, do czegoś tam. Ja przed Bogiem płaczę i wołam, Boże, mam problem i on musi być rozwiązany. Ty mi obiecałeś, nie pokazuję palcem na Boże Słowo i cytuję Boże Słowo. I mówię, Boże, daj mi słowo rema, Boże, pomóż mnie, Boże, zmień sytuację. A nie chcę przyjść na dobre, to mówię, halleluja, a później w domu odlot, problem, nie? Więc drodzy, po owocach ich poznacie, tak? Tak jest kryterium nowotestamentowe, czy nie? Ja myślę, brak to niski, jaki ma powiem. Po owocach. A owoce muszą być jawne. Oczywiście, że pewne rzeczy trwają, że to nie trwa rok, czy nie trwa nawet dwa lata, czy tam 10 lat i więcej. Ale drodzy, zachowanie człowieka, jaki człowiek jest, jak podchodzi do problemu. A może tylko chcemy śmieci pod dywan zamieść? Że niby nie ma problemu, bo my się radujemy i aleluja, i taka adrenalina w pewnym momencie? Słuchajcie, naprawdę nie krytykuję spontaniczności, ja sam lubię być spontaniczny, ale chcę wam powiedzieć, że my, Bóg mi powiedział, macie włączyć filtry, macie stanąć na straży i nie łykać wszystkiego. Nie łykać. Czyli to jest słowo do liderów, to jedno. Ale wiecie, kiedy człowiek jest na straży, Niedawno, o, niedawno, w tym roku, moi znajomi byli na kongresie zielonoświątkowym, czy tym, gdzie to, w Dziwnówku? Gdzieś tam, nad morzem, w Dziwnówku. Nie byłem jeszcze nigdy, nigdy, mogę się pomylić. Ale kongres, i mówią tak, wiesz, nasz kościół, tak kochaliśmy nasz kościół, ale ten kościół stał się jakiś taki dziwny. Ja mówię, a w czym się stał ten kościół dziwny? Mówi, bo wiesz, bo był taki wymóg, żeby mieć identyfikator. I dostał identyfikator ten, kto zrobił opłatę konferencyjną, czy tą kongresową. I myśmy zostawili ten identyfikator w domu, w pokoju tam, gdzie mieszkali. Wchodzimy i stoi facet na bramce i nas nie puszcza, a przecież nie miał, żebyśmy wchodzili wcześniej. Rozpoznał nas, ale nas nie wpuszcza. I ja mówię, no ale przecież mu takie polecenie dał ktoś. Przecież wyście wiedzieli, że identyfikator trzeba nosić. No ale to kto z taką ozdobą nosi? Nie chodzi, nie? Zwłaszcza kobiecie gdzieś tam to przeszkadza, bo to nie, nie złoto, nie srebro, tylko jakaś taka czasami nie, nie za bardzo ładna etykietka. Takie jest prawo. Nie podporządkowaliście się, to nie mówcie, że jest nieduchowy. Właśnie jest duchowy, bo jest prawy. Bo nie łamie niepotrzebnie przepisów. Ale ja musiałam z małym dzieckiem iść do pokoju. Dobrze, drugi raz będziesz pamiętać, nie? Mój znajomy, wiecie, powiedział do swojej żony tak. Nie lubię się spóźniać na nabożeństwa. A ona to jeszcze oko, to cień nie pasował, to trzeba inny. I zawsze 5 minut później wyjeżdżał. Nabożeństwo się zaczynało, to już dopiero z domu wyjeżdżał, albo czasami później. I on powiedział do niej raz, powiedział drugi, na trzeci raz powiedział tak. Słuchaj, o godzinie za 15:10 ja ruszam. Dokładnie, jak mój sekundnik dojdzie, że będzie za 15:10, to ja ruszam. I ona myślała, że on żartuje, bo to się nie kłócili nigdy, nie zgodni. I ona wychodzi, zamyka dom na klucz, patrzy, a on odpalił samochód i pojechał. I się mówi, jak mogłeś mi to zrobić? Zostawił ją, nie wrócił. I ona, on przyjeżdża z nabożeństwa, ona czeka, obiadu nie ugotowała, taka wściekła. I mówi, jak mogłeś mi to zrobić? On mówi, ja ci powiedziałem, za 15. Było równo za 15, co do sekundy. No przecież mi brakowało tylko 15 sekund. O 15 sekund za dużo. Zostawił ją 3 razy tak. Ją i dzieci. Następnym razem on jeszcze był w domu, to oni już przed samochodem czekali. Żeby nie zostać, rozumiecie? Powiedział, bo Bóg jest Bogiem prawa. Nie chcę być tyranem, ale pewne rzeczy musimy postawić na nogach, nie na głowie. I musimy szanować innych, szanować Boga. Nie jesteśmy w Afryce, to moja żona, córka jest teraz w Afryce i mówi, my mamy tato, napisami, tato, my mamy zegarki, a oni mają czas. 2 godziny spóźnienia to żadne spóźnienie dla żadnego skóra. Czasami na drugi dzień do pierwszy zjechają i mówią, że nic nie stało i nie robią z tego problemu. Mówi, nie możemy tu żyć, normalnie. Wiecie, pytają się, kiedy jest odjazd autobusu. Mówię, jak się zbiera komplet, to pojedzie. Może jutro, może pojutrze, może za 4 dni. Nie wiadomo, kiedy pojedzie. Szok! Ja tego nie rozumiem. Ale tak jest. Drodzy, więc Słowo Boże mówi, przyjdą fałszywi nauczyciele. A wiecie, dzisiaj się mówi tak. Ktoś zaprorokował, albo ktoś coś powiedział, to się nie spełniło, to fałszywy. Ale wiecie, to nie jest wcale tak. Bo fałszywy to jest ten, kto zaplanował okłamać. Który nic nie zrobił w tym kierunku, żeby powiedzieć prawdę, ale raczej zrobił wiele, żeby powiedzieć nieprawdę w sposób tak zawoalowany, żeby to wyglądało na prawdę. Zwodziciel czy oszust fałszywy ma na celu sprowadzić z właściwej drogi. I dlatego 13 rozdział, 5 Księgi Mojżeszowej mówi, a jeżeli ktoś objawi się w Izraelu i będzie miał sny, albo będzie miał widzenie, albo będzie miał proroctwo i to się spełni, a później powie wam, chodźcie i służmy innym Bogom, to tego rozliczysz, tak? Nie rozliczysz go za to, że prorokował, tylko za to, że ci powiedział, idźmy i służmy innym Bogom. Bo to jest zwodziciel, bo to odprowadza od Bożej drogi. Wiecie? Może ja nie umiem wam tego przekazać. Ale Boża intencja jest taka. Nie bądźcie powierzchowni. Nie bądźcie ludźmi płytkimi, którzy patrzą tylko na rzeczy zewnętrzne. Ale bądźmy ludźmi, którzy badają i znają Słowo. I kiedy przyjdzie starszy i powie: słuchaj, mam zastrzeżenia albo mam wątpliwości, to nie mów od razu: nieduchowy. I tutaj może u was nie ma takich możliwości. Ale w Warszawie, rozmawiałem z pastorami z Warszawy, mówią, to tacy ludzie natychmiast udają się do innego kościoła, bo mają takie możliwości. Albo idą do reformacyjnego, albo do Spichlerza, albo do Ciusiułki, albo gdzieś jeszcze. Te mają duże wybory i mówię: jak ty mnie tutaj ścigasz, to ja ci zrobię koło biura i sobie pójdę. I nie będziesz mieć ludzi w kościele, weźmiesz mniejszą dziesięcinę. Wiecie? No, to jest diabelskie działanie. Wierzycie, że to jest diabelskie działanie? Bo taki człowiek nie poddaje się kontroli. A później popatrzcie, jaki to jest skutek. Bo dzisiaj mówimy o skutku dla kościoła. Ale taki człowiek nie poddaje się zwierzchnością w kościele i zaraz mówi: nieduchowy, to tam, to te. Ale później, jaki to jest skutek dla rodziny? Żeni się taki jeden z drugim i co robi? O żonach słyszałem, że później mówią tak: jak go trafię patelnią, pierwsza, to jest okej. Okay. Bo jak nie trafię dobrze, to mam problem. Nie? Autentycznie słyszałem. Albo on mówi różne rzeczy o swojej żonie. Albo ucieka gdzieś do babu, czy gdzieś, bo nie chce żoną. Dlaczego? Bo nie chcą się poddać. Biblia mówi: ulegajcie, mąż jest głową żony, ale ulegajcie jedni drugim, tak? Czyli mąż żonie, żona mężowi, w bojaźni Chrystusowej. Tak mówi Boże Słowo. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ale jeżeli człowiek nie nauczył się ulegać, jeżeli ciągle szuka winnych, no to co robi? To mu ucieka do papu, albo do kolegów, albo gdzieś na kręgle. No jak chce być takim lepszym chrześcijaninem, to do papu nie pójdzie. No to idzie na kręgle na przykład, nie? Albo idzie coś tam pooglądać, albo modele skleja w piwnicy, żeby tylko żoną nie rozmawiać. I tak naprawdę to nie chce się poddać. A ona na pluteczki, albo na coś jeszcze, i tak naprawdę są ze sobą, czy obok siebie, ale nie mają relacji, bo nie chcą sobie się poddać. Bo się tego nie nauczyli. A dzieci to oglądają i dzieci wyrastają na buntowniku. I później takiemu powiedz coś. To masz problem. Nie? Pamiętam, jak w moim zborze, ja to przeżyłem, mówię do jednej kobiety, nie starej kobiety, już, nie, kobiety już, dojrzała. Pojechała na wczasy do sanatorium, coś tam ze zdrowiem miała i gdzieś się wyraziła do kogoś, że poznała kogoś tam i jakieś relacje nastąpiły i powiedziała to tak dwuznacznie i ta osoba do mnie przychodzi i mówi: pastorze, no musi coś zrobić, no bo ta siostra powiedziała takie rzeczy. Ja mogę się domyślać się różnych złych rzeczy. Ja ją wziąłem po nabożeństwie, poprosiłem, mówię: słuchaj, była u mnie ta i ta osoba i powiedziała mi to i to, że ty tak powiedziałeś. A ona do mnie, wiecie, ty łajdaku, otworzyła drzwi do kancelarii: ty łajdaku, jak ty śmiesz mnie podejrzewać, ty jesteś pastorem, pluję na ciebie. Ja na nią tak patrzę, pełno ludzi stoją, a ona mi urąga. Powiedziałem: nie jesteś godna tu przechodzić. Rzekł. Jak można się w ogóle w tym ocenić? Rozumiecie, jak do pastora można się tak odezwać? To nie, człowiek nie ma honoru, ani czci, ani dobrego wychowania. To w świecie ludzie się tak nie zachowują. Wiecie? A my myślimy, że jak brat, to można, nie? Ale braterstwo to jest miłość, to jest relacja. To nie jest to, że ja ci mogę nawtórać i musisz mi przebaczyć. Wiecie? To jest szacunek. Więzy krwi braterskie, wiecie, jakie kiedyś były? Jeżeli ktoś zrobił krzywdę mojemu bratu, to ja poszedłem i mu dałem wycisk. To jest braterstwo. Stoję za moim bratem. Ale nie tak, że ja sobie pozwalam do brata. Drodzy, Bóg powiedział mi wyraźnie, że oczekuję od was, że będziecie czujni i nie dacie się zwieść. Ale to znaczy czujni, to znaczy badający, nie idący, jak to jest powiedziane, za byle powiewem czy wiatrem ludzkiej nauki, tak? Tak jest powiedziane. Jeżeli jesteście podobni, będziecie podobni do fali tu i tam, miotanie, to niech nie ma taki człowiek, że cokolwiek od pana otrzyma. Za ludzką nauką. Drodzy, ale kiedy człowiek boi się tak? Bo cię nazwą duchowym. Bo ci powiedzą, człowieku, to tak nie działa. My dzisiaj to powinniśmy to robić w ten i w ten sposób. W pewnych okolicznościach tak. Ale nikogo to nie zwalnia z obowiązku czuwania. Jak niektórzy z was dojrzeją i będziecie mieli dzieci dorastające, zrozumiecie, o czym wam mówię. Zrozumiecie. To wtedy dziecko ci mówi, moja córka mi jest, bardzo fajną córkę. I mówię do niej, córeczko, nie jedź stopem. Miała 14 lat wtedy. Nie jedź stopem, bo to jest niebezpieczne. Tato, no przecież, no coś ty. Ale później, nie to, żebym grzebał, zostawiła swój pamiętnik, na otwarty pamiętnik. Ja wchodzę do pokoju, myślę, co to jest, bo nie wiedziałem, co to jest. W takim zeszycie normalnie pisała. A tam jest pierwsze zdanie od góry, nowa karta, strona była zaczęta. Mój tato jest taki naiwny i powiedział mi, a ja zaraz później z koleżanką poszłam na stopa, specjalnie. Ja bym mi nie powiedział, że nie poszłam, a tak to poszłam. Jechałam z takim facetem, że się tak bałam, bo nie wiem, wiózł do lasu. Jechaliśmy przez las, nie wiedziałam, co on mi zrobi. Jak przeczytałem, włosy tak demonstrane, wiecie? I myślę, no przed chwilą z nią rozmawiałem, a ona mi zrobiła, no. Więc Biblia mówi, że przyjdą fałszywi, ale my mamy rozeznanie, bo mamy Ducha Bożego i jesteśmy sobą. Wiecie? Ale czy posłuchacie, jeżeli przyjdzie do was ktoś ze starszych i powie, wiecie, nie tędy droga. Nie tędy droga. Posłuchasz czy nie? Czy nie posłuchasz? Prawda, tak trudno było się wypowiadać na temat przebudzenia na Florydzie, a dzisiaj wszyscy wiemy, że to będę jest zawieszony w prawach duchownego. Że przyłapano go na romansie z sekretarką. Ale kto kiedy by się wyraził, nie to, że krytycznie, tylko tak, że musimy coś temu się przyjrzeć, to już był nieduchowy, tak? Ja tego doświadczyłem, powiedziałem, no ale to muszą być owoce, to nie to, że dużo szumu się zrobiło medialnego, ale no muszą przyjść owoce, zobaczymy. Już był nieduchowy. Bo ludzie nie lubią, kiedy im się przegląda. Ale oto Bóg powołał Kościół, żeby Kościół był stabilny, tak? Dlaczego ludzie przychodzą do Kościoła? Nie dlatego, że jest moc Boża tylko, ale dlatego, że w Kościele jest stabilizacja. Nie ma raz tu, raz tam, nie ma emocjonalnej huśtawki, tylko jest stabilność. Czujesz się i powinien się czuć w Kościele jak? Bezpiecznie, tak? Dlaczego ludzie chcą do rodziny i chcą mieć zakładać w rodzinę, zwłaszcza ci ludzie, którzy mieli zdrowe rodziny? Bo w rodzinie możesz czuć się bezpiecznie. Na ulicy niebezpiecznie, tam niebezpiecznie, ale w rodzinie bezpiecznie, bo cię nikt nie oszuka, bo ich znasz, bo wiesz, że cię kochają. I dążysz do poczucia bezpieczeństwa, do komfortu, gdzie możesz zbroję ściągnąć, odłożyć i być bezpieczny. Ale jeżeli nie masz takiej rodziny, albo jeżeli rodzina jest, kiedy oczekujesz, że ojciec przyjdzie, nie wiesz, w jakim stanie przyjdzie, czy matka, wcale tak nie tylko ojcowie, piją i biją, no to nie jest rodzina, prawda? Jeżeli w Kościele nie ma stabilności, raz tak, raz tak. Pamiętam jak, nie wiem czy to jest stara historia, był taki, może jeszcze, pewnie jeszcze żyje, Christopher Allen się nazywał, Irańczyk bodajże, albo Pers z pochodzenia, którego kiedy się nawrócił, ojciec przywołał czarownika i wrzucili go do kotła z gotującym się olejem. I on to opowiada osobiście. I mówi, on był w tym oleju, tak jak ci trzej młodzieńcy w piecu, nic mu się nie stało. I on, olej się gotował, on tam był i nic mu się nie stało. I ojciec go wyciągnął i gonił go z domu, bo już nic nie mógł mu zrobić więcej. I on używany był przez Boga w służbie uzdrawiania, nawet w polskiej telewizji w Dwójce. Ja osobiście oglądałem dwa razy, był reportaż na temat ewangelizacji, który przeprowadzał w Polsce i świadectwa ludzi, którzy byli uzdrowieni przez niego. I pewien pastor zachęcał ludzi, było spotkanie z nim we Wrocławiu, z Christopherem Allenem i zachęca się, jedźcie, zobaczcie, schwycicie ogień, zobaczycie. I takie chętnie, nawet jak komuś brakuje pieniędzy, to my z kasy zborowej damy, jedźcie, bo my chcemy, żebyście byli tacy zachęceni. I oni pojechali. I ten pastor mi opowiadał, to jest mój przyjaciel. Przyjechali z tego spotkania i na drugą niedzielę jest nabożeństwo i się modlą, jest uwielbienie, w czasie uwielbienia modlitwa. I ktoś się modli, Panie Boże, dlaczego Ciebie tu nie ma? Ten zbór jest taki martwy. A tam widzieliśmy, jak ludzie z wózków inwalidzkich wstawali, jak taki ogień był, a tutaj martwota, Panie Boże! Tragiczna modlitwa. I wstaje jedna siostra i tak mówi, Pan, gdzie dwóch albo trzech w imię moje, tam jestem pośród nich. A Ciebie, kto upoważył, że mówi, że tu nie ma, jak jestem? Czy nie widzisz cuda? I zaczęła wymieniać, czy Bóg przez nią zaczął wymieniać rzeczy, które w ostatnim czasie się stały cudowne rzeczy. Ale ludzie zapomnieli, bo tam było. I popatrzcie, pastor ich wysłał, pastor ich pobłogosławił, dał im kasę jeszcze, a oni przyszli i oskarżyli kościół. I odstraszył, starszy, że są nieduchowi. Wiecie? Bo poszli. To nie było złe, co widzieli. Tylko, że źle ocenili z tej perspektywy swój własny kościół. Ale to już nasz wieszcz powiedział, że cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. A Mickiewicz napisał Litwo, o, to brat wie, ojczyzno moja, a ty tylko. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Ale czy musimy tracić? Czy musimy płakać, żeby docenić? Tak? Dlaczego tak jest, że jeżeli coś mamy duchowego, nie umiemy tego docenić, tylko czegoś jeszcze, tak żarliwie. Ale jeżeli byśmy to żarliwie badali przez Słowo Boże i przyjmowali jako naprawdę od Pana, to by było ok. Ale jeżeli jesteśmy tak gorliwi, to wiecie, diabeł łatwo nam może wcisnąć bubel, fałsz. I co wtedy zrobicie? I chcę wam powiedzieć, może to jest zbyt duża odpowiedzialność, to co powiem, ale powiem. Bóg pokazał mi, że ten Kościół ma wszelkie podstawy, żeby nie ulec zwiedzeniu, tylko trzeba troszeczkę więcej odwagi i czuwania. Bo to jest Kościół stabilny. Ale Bóg to słowo kazał mi wam powiedzieć, dlatego że prawdopodobnie przyjdą jakieś naciski, i człowiek nie chce być nieduchowy, człowiek nie chce być cielesny, człowiek nie chce być jako wiecie, kula u nogi przebudzenia. Ale jakbyście badali przebudzenia, dowiedzielibyście się, że wiele przebudzeń upadło przez głupotę ludzką. Dlatego, że ludzie tworzyli dogmaty. Trzeba naśladować Smitha lub Wordsworta i kto ma jakąś chorobę, to pięścią w żołądę. Ludu! Demonie precz, nie? No ale to było tylko Bóg kazał Smithowi lub Wordsworthowi, a nie wszystkim, tak? Nie można zrobić z tego dogma, że tak trzeba robić. Albo jak modliłem się z pewnym człowiekiem, Bóg mówi, jedź do niego, namaść go. No i pojechałem, namaściłem, a to był taki o orientacji takiej niecharyzmatycznej człowiek bardziej. I on załapał, i wiecie, Bóg zaczął go używać w dziedzinie uwalniania i w dziedzinie uzdrawiania. Nie było takie mocne, ale działo się dosyć często w jego posłudze. I jeszcze, jak kiedy się modlił o ludzi, to ludzie upadali. Przyszedł, zaczynał się modlić, bach, leży i mówi do mnie tak, wiecie, i mówi, nawet prezbiterzy padali, przychodzili, i mówi, stanął przed nami, się pomodlił, ups, poleciał, nie? Mówi, ale mod, ale czad, nie? Ale po pewnym czasie byliśmy tam, na nabożeństwie u niego, a moja żona podchodzi, bo ja wiecie, moja żona jest bardzo taka wyważona duchowo, ale bardzo czujna. Podchodzi do mnie i mówi tak, czy ty to widziałeś, a ja, wiecie, jak się modliłem, aleluja, mówię, co widziałem? Żadnego widzenia nie miałem. Ona mówi, chodzi o widzenie. Chodzi o to, czy widziałeś, co on robi? Ja mówię, no modl się, aleluja. Ludzie upadają. Ona mówi, tak, bo o nich pcha. Ja mówię, no nie. Jak go znam, przecież to jest człowiek, który się Boga boi. Ona mówi, tak, on się bał, ale się już chyba nie boi, bo pcha. I mówi, jak ty mu nic nie powiesz, to ja mu powiem. Ale wtedy uważaj. Bo jeszcze sobie się oberwie. Panie Boże, spokój, ja będę patrzył. I patrzę, faktycznie facet pchał. Więc go biorę i mówię, słuchaj, koleś, jak to jest? Dlaczego ty ludzi pokrywasz? On mówi, jest to, bo to, jest to, nie wiem, jak to się dzieje. Z porządku się nie przyznał, to mówię, skracają, na skróty trochę. Mówię, nie wiem, jak to się dzieje, kiedyś jak jeszcze nawet rąk nie położyłem, się upadali. Później musiałem ręce kłaść, żeby upadali. A teraz ręce składam i nic. I wygląda na to, że jestem nieduchowy. A ja nie chcę być nieduchowy, bo ludzie przychodzą. Więc mówi, wiesz, jak już tak ręce, każę mu ręce podnieść, czy jej, czy jemu, i oczy zamknąć, i widzę, jak tak ledwo stoi na nogę, jak pacnę w czoło, nie ma siły, leży każdy. I mówi, jemu się nic nie stanie, bo go złapią, ale ja wychodzę na duchowego. I on mówi, ty cielesny człowieku, czy ty się Boga nie boisz? Od takich rzeczy zaczynasz, one dzisiaj może wyglądają śmiesznie, ale dokąd ty ludzi doprowadzisz? A może, on mówi, ale ja nie wiem, dlaczego Bóg przestał tak działać, bo nie padał. Ja mówię, bo Bóg nie chce, żeby się przywiązał do jednego sposobu działania, tak? Dzisiaj Bóg działa tak, ale jutro Bóg chce działać tak. I Bóg chce, żebyś ty był, dał się prowadzić Duchowi Świętemu, tak? Bo ci, których Duch Boży nie nawiedził tylko, ale dał, których Duch Boży prowadzi, tak? Są dziećmi Bożymi. Czyli my musimy się każdego dnia poddawać Duchowi Świętemu, żeby nas prowadził. A żeby się poddać, to musimy wiedzieć, jaka jest wola Ducha Świętego. Bo jeżeli nie wiemy, no to co z nami będzie? To będziemy robić, wczoraj tak działo, no dzisiaj jak to zrobimy, to będzie działać. A to nie będzie tak działać, nie? Nie wiem, czy znacie taką powiastkę, też prawdziwa. Na święta Wielkiej Nocy pewna gospodyni, mama uczyła swoją córkę. I tak, córko, zawsze była taka potrawa u nas, to jest tradycyjna nasza potrawa. I szynkę piecze się w ten sposób, że się przekraja na pół i się w dwóch garnkach tam w piekarniku zapieka. No ale ta córka mówi, a dlaczego? Znacie tą historię? Ta córka mówi, mama, dlaczego w dwóch garnkach? Mówi, nie wiem, ale moja mama tak robiła. No ale, no więc poszła do babci, pyta się, bo to była taka dociekliwa kobieta. To jest autentyczna historia. Poszła do tej mamy, babci swojej, mówi, babciu, a dlaczego to tak, że dwa garnki? Czy nie można w jednym? Ona mówi, wiesz, bo moja mama tak robiła, ale jej mama jeszcze żyła, więc poszła do prababci, mówi, prababciu, no czemu taki przepis jest? On mówi, bo nie mieliśmy dużej brytwanki. I od tamtej pory przekrajają szybkę za każdym razem, a to jak się miał większą brytwankę, to nie trzeba by. I czasami my takie przepisy głupie wprowadzamy, bo kiedyś to taka okoliczność była, wiecie, nie? Drodzy, więc Słowo Boże mówi, przyjdą nauczyciele. Dlaczego oni przyjdą? Bo ludzie lubią sławę. Ludzie lubią prezentację. Ludzie lubią uznanie. To jest jak opium, jak narkotyk, który wciąga. Ludzie lubią błyszczeć. Ja to ktoś. Nie? I dlatego, ponieważ są chciwi próżnej chwały. Ponieważ chcą zysku dla siebie. Dlatego będą coś robić. Dlatego będą coś robić. Wiecie? Do jednego pastora, czy przepraszam, nie pastora. Do jednego człowieka, który przyszedł na nabożeństwo i robił dużo zdjęć. I Bóg mi mówi, pójdź, zapytaj go, dlaczego robi te zdjęcia. Słuchajcie, a to przecież można robić zdjęcia. Ja sam robię czasami zdjęcia. I tu podszedłem i pytam się, bracie, a czemu ty robisz te zdjęcia? A on nie był Polakiem. A on mówi, no... I to robi takie zdjęcia, wiecie, jak ktoś modlił się i płakał, to podchodzi ba. Nie? Albo, no takie różne zdjęcia, które pokazywały, że nabożeństwo jest super duchowe. Ja myślę, nie wiedziałem, dlaczego Bóg mi kazał to zrobić. Pytam się. I wiecie, i on mi tak skończył robić zdjęcia. Mówi, nie, no to po prostu, macie inny klimat i to dalej. A później się dowiedziałem. Ktoś mi dał gazetkę ze Stanów Zjednoczonych. Za jakiś czas jest tam napisane. Mam taką i taką pracę, prowadzoną w tym i w tym. Zbieram kolektę na taki cel, żeby ta praca poszła lepiej. Dlaczego robię zdjęcia? I widziałem te zdjęcia tam. Wykorzystywać będą. A Kościół ma być ostoją prawości, tak? Czy nie? Mówcie prawdę jedni drugim, poznacie prawdę, prawda was swobodzi, tak czy nie? Ukochani, więc nie bójcie się stać za prawdą. To nie zawsze jest popularne. Nie zawsze ludzie was za to pochwalą, bo wielu ludzi ma coś do ukrycia. Ale prawda nas wyzwala. Prawda stawia nas w miejscu takim, że nie musimy pamiętać, czy coś skłamaliśmy, czy nie. Prawda powoduje, że ja mam troskę o mojego brata, o moją siostrę. Prawda powoduje, że nie żyję w fałszu, w zakłamaniu. Prawda powoduje, że Kościół jest bezpieczny, bo w Kościele nic fałszywego nie będzie. Wiecie? Więc Bóg mi pokazał, że wy jesteście na dobrej drodze do prawdy i w prawdzie, ale nie możecie dać się zastraszyć. Nie możecie dać sobie wmówić, że jesteście nieduchowi, że jesteście ludźmi niereformowalnymi. Bo dzisiaj zielonoświątkowy czasami brzmi jako belka, wiecie? I do mnie ludzie przychodzili i powiedzieli, przecież zielonoświątkowy Kościele nie lubią ciebie jako osobę prorokującą. Powiedziałem, zostawcie mi Kościół w pokoju. Bóg mi kazał być w Kościele Zielonoświątkowym i ja się szczycę tym, że jestem prezbiterem w Kościele Zielonoświątkowym. Nie pomniejszam znaczenia innych kościołów. Nie. Jeżeli Bóg je powołał, to znaczy Bóg miał w tym cel. Ja honoruję i błogosławię. Ale niech mi nikt nie każe zmienić kościoła, bo ten kościół jest B. Dla mnie nie jest B. Wiecie? Dla mnie to jest kościół prawdy, który ma swoje ułomności, owszem, ale one są nie dlatego, że teologia jest zła, tylko dlatego, że niektórzy ludzie muszą jeszcze się udoskonalić. Ale Bóg mi kazał w tym kościele być. Ja nie chcę ulegać presjom. A jednocześnie przyszedł do mnie i powiedział, mam słowo od Pana dla ciebie. Mówię do niego, mów, ale czy przyjmiesz? Ja mówię, to czy przyjmę, czy nie, to zależy, czy będzie prawdziwe, czy nie. Ja będę badał, ja będę się pytał Pana, ja będę pościł, ja będę się modlił. No, to trochę cielesny jesteś, ale to ci powiem. Mówię, no to mów. Bóg chce, żebyś zakładał w Nysie, teraz w Nysie w zborze, nowy zbór. Ja mówię, tak, to ci Bóg powiedział, tylko jak, przez jakie B. Ja mówię, to ja nie muszę nawet Pana pytać, to wiem, że to nie Bóg. Mówię, jak to? Przecież tu cię tak no, ściskają, nie to, że cię tam prześladują, ale że tak nie masz, nie może skrzydeł rozwinąć, takie rzeczy mi duchowe opowiada. Ja mówię, słuchajcie, żeby założyć zbór w Nysie, to ja musiał rozbić zbór istniejący. Wprawdzie jest co rozbijać, bo tam prawie 300 ludzi, ale czy to jest Boża metoda? Nie? Jeżeli zacznę dzisiaj w pokrętny, zły sposób, to jeżeli fundament jest zły, to znacie o budowli na piasku i na skalę, tak? Powiedziałem, nie namówisz mnie na takie rzeczy. Ja za dobrze mojego Boga znam. Ja nie zacznę od grzechu. Ja nie zacznę w pokrętny sposób. Nie! I koniec! Mówię, bo zawsze będzie tak, że jeżeli ja zacznę w dół, to znajdą się ludzie, którym się w Kościele nie podoba, ani za mną pójdą. Choćbym ich nie ciągnął. Ja nie chcę zacząć od buntu. Poza tym Bóg mnie do tego nie powołał, więc do widzenia. Ja cię z tego nie rozliczam, niech cię Bóg rozliczy. Do widzenia. I do dzisiaj ten człowiek się ze mną nie kontaktuje. Nie wiem, jak mnie ocenił, ale ja za to nie poszedłem, rozumiecie? Nie dałem się wpuścić w malinę. Bo wiedziałem, że za tym coś idzie. Za tym jest coś, bo to moja służba. Zaraz powiedzą, weź szyld, napisz, kościół taki i taki i mówimy, no nasz kościół się rozwija, zborów przybywa. Nie. Kochani, Słowo Boże mówi wyraźnie, że Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. A wcześniej mówi, lecz wyrok potępienia na nich, na tych fałszywych, od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Wiecie? Bóg jest nierychliwy, jak też przysłowie mówi, ale sprawiedliwy. I jeden z braci, jeden pastorów opowiadał mi, był w szpitalu i umierał jeden człowiek przy nim. I powiedział tak, ratuj mnie, bo przyszedł już po mnie. A on mówi, kto przyszedł? Tygrys przyszedł. Mówi, już mnie ciągnie w ogień. I krzyczał. A wcześniej mówi, jestem taki pobożny. Halleluja. Jak umierał, to dał się tak, że cały personel szpitalny się zbiegł. i nie mogli go uspokoić i w takim niepokoju odszedł. Fałszywa pewność siebie, to o czym mówiliśmy, pilnujcie swego zbawienia. Drodzy, Kościół będzie się rozwijał i Bóg przyjdzie z nawiedzeniem, ale to, co dzisiaj mówię, to nie to, żebyśmy nie podskakiwali, nie śpiewali, nie krzyczeli w czasie modlitwy, nie o tym mówię. Mówię o tym, żebyśmy badali, czy to na ten czas jest z Boga, czy nie. I jeżeli to na ten czas nie jest z Boga, żebyśmy tego nie przyjmowali, nie dali się wpuścić w maliny, albo ulec presji, że tak musi być, bo inaczej to jest nieduchowe. Bo Bóg przychodzi z tym, co jest najwłaściwsze dla Kościoła, wiecie? Małemu dziecku nie da od razu smażonej cebuli, wiecie? Ani starszej osobie, bo jak ja byłem młodszy, to ja bym cebulę, ja lubię cebulę, ale dzisiaj jak zjem cebulę, to niestety najlepiej do lasu. Na przechadzkę, bo wątroba tak jakoś działa, że nawet siemierniane nie pomaga. Więc i małemu dziecku też nie, bo ma wzdęcia wtedy i kolki i płacze i masz problem wtedy w domu. Więc dziecku się daje grysik, jakieś tam jeszcze, nie? Ja już nie pamiętam, co się daje teraz, czy jakieś takie przetwory gotowe. Ale na pewno nie takie rzeczy, które mu zaszkodzą, nie? Na to musi przyjść czas. I kiedy siadaliśmy do stołu, to byśmy mieli takie jedzenie, nasze dzieci miały inne jedzenie. Chyba, że dorosły. Bo gdybyśmy dali naszego jedzenia, no to później mieliśmy czasami całą noc problem. Kochani, Słowo Boże mówi, umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. Pobożnych, to znaczy bojących się Pana, to znaczy naśladujący go, to znaczy stosujący Boże zasady. Umie wyrwać z pokuszenia, ale bezbożnych ma moc zachować na dzień sądu celem ukarania. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. A zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieską. Nawet się nie. Wiecie, w jednym miejscu jest napisane, że nawet archanioł Michał nie powiedział do diabła, bądź przeklęty, tylko niech cię Pan przeklnie. Tak? Nie bluźnił mocą. Drodzy, jeżeli zachowacie tą zasadę, jeżeli będziecie czujni, jeżeli będziecie badać te rzeczy, które nie zatrzymują, ale badać, filtrować te rzeczy, które przychodzą, jeżeli będą Boże, zastosujecie, a jeżeli będą nieboże, odrzucicie, Kościół będzie naprawdę cudownie się rozwijał, będzie ostoją bezpieczeństwa, łaski i ludzie będą przychodzić, żeby wzrastać. Ale jeżeli ulegniecie presji, będziecie się bać, żeby nie nazwano was cielesnymi, nieduchowymi, religijnymi, czy jeszcze jakieś różne rzeczy, które ładnie kiedyś brzmiały, a teraz brzmią jak epitet. Jeżeli się tego przestraszycie, to możecie wpuścić zło. To możecie wpuścić fałszywe. I wtedy co będzie? Ale gdyby ktoś na tej sali miał jakieś nieczyste zamiary, to wiedzcie, to wiedzcie, że zguba ich nie drzemie i że Pan umie zachować bezbożnych na dzień sądu, na dzień zagłady. Że z Panem się nie żartuje, bo Bóg jest wszechmogący. Ja ile razy sobie, ja lubię z Bogiem być tak bardzo blisko, ale wiecie, przychodzą momenty, kiedy po prostu padam na twarz przed Panem, bo czytam też tak w Biblii, że Daniel, kiedy zobaczył Pana, to upadł na twarz, tak, wiecie, pastorze? Albo kiedy Jan był na wyspie Patmos i tam miał widzenie anioła, to przed aniołem padł na twarz. Albo kiedy miał widzenie Syna Człowieczego, to upadł i był jak martwy. Wiecie? A przecież leżał na jego piersi w sali górnej. Ale w momencie, kiedy poznał go przemienionego, chwalebnym ciele, upadł na twarz. Taka była chwalebna moc zmartwychwstałego. Wiecie,
I ja myślę, że musimy mieć taką pokorę przed Panem. Pokorę. Oto przychodzi czas przebudzenia. Kończę już. Nie wiem, za długo poszło, ale wybaczcie. Przychodzi czas przebudzenia. W okresie przebudzenia dzieją się różne rzeczy. I ludzie chcą tak dużo nałapać z tego, co duchowe, że czasami nie badają, z jakiego ducha to jest. Dlaczego przebudzenia upadają? Właśnie dlatego, że brak rozsądzania w tym momencie. Dlatego, że ludzie do tego, co duchowe, dodają to, co cielesne. Nie wiem, nie chcę krytykować tego, bo myślę, że dobrze się zaczęło tam na Florydzie. Ale wiecie, są pewne rzeczy, ja w Nysie głosiłem na ten temat. Są pewne rzeczy, które nas powinny zastanawiać. Na przykład są pewne rzeczy, które Biblia ustanowiła, że one tak powinny wyglądać, tak? Formuła chrztu jest taka. Chrzczę Ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tak jest napisane w Biblii. W mojej. Nie wiem, patrzę, ale w mojej tak jest napisane. Chrzcijcie je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A w innym miejscu powiedziałem chrztem Chrystusowym. Ale kiedy będę zaczął chrzcił ludzi, to wiecie, jak mówię, bam, bam. No i po co? Ja wiem, że Bóg to może honorować. Ja nie, z tym nie komentuję, ale po co łamać pewne zasady, które są ściśle nie przez ludzi ustanowione, ale przez Biblię. Więc, wiecie, i nawet gdyby to było dobre, super dobre, ale jeżeli to się wyłamuje, to później się człowiek naraża na krytykę. I ludzie patrzą na to i nawet gdyby to było złote, to za tym nie pójdą. Będą krytykować. Dlaczego? Bo człowiek w głupi sposób dodaje cielesne do tego, co duchowe. Do pewnej kobiety, niedaleko od nas tam, w takim zborze, kobieta, jak zaczyna się modlić, ma taka duchowa atmosfera, to zaczęła takim wibrującym głosem, że aż, wiecie, w czaszce coś się robiło, zaczęła, ręce podnosiła i tak piszczała i tak modliła się i tak płakała, że niby tylko duchowe, ale nikt się nie mógł w tym czasie modlić. I pamiętam, pastor się nie radził, mówi, co robić? Ja mówię, musisz jej powiedzieć. I jak się nie posłucha, musisz ją wyprosić. I on do niej podszedł i mówi, wziął starszego, w czasie tej modlitwy, kiedy ona się tak zachowała, podszedł do niej i powiedział, siostro, rozpoznajemy, że to nie jest duchowe. Że to jest ciało twoje i ty chcesz w ten sposób, ulega swoim emocjom, chcesz zwrócić na siebie uwagę i my cię napominamy i jeżeli cię nie posłuchasz, to cię wyprowadzimy. I mówi, i siostra zaczęła się nagle inaczej modlić i do dzisiaj się inaczej modli i jest bardzo duchowa i już nie piszczy. Mówi, słuchaj, to jest rewelacja. I się później do niej przyszedł zapytać siostrę, czy uczułaś się jakoś taka znieważona? No mówi, nie, ale ja myślałam, że to tak duchowe powinno wyglądać. A musiałaś tak powiedzieć? No nie, ale ja myślałam, że tak trzeba. No. Zrobiła. Powiedzieliście mi, że to niedobre, no to przestałam to robić i dalej duchowa jestem. Rewelacja, nie? Więc drodzy, bądźmy czujni, ale też pamiętajmy, że ludzie, którzy naruszają Boże porządki, wprowadzają zgubne nauki, którzy wprowadzają do Kościoła fałszywe, sądu Bożego nie unikną. Bóg umie zachować bezbożnych na dzień sądu, a pobożny umie wyrwać z pokuszenia. Amen? Możemy Bogu za to chwalić, że umie pobożny. Za tamtych nie, bo ja bym chciał, żeby oni mogli pokutować i żeby nie musieli być ukarani. Ale chciałbym, żebyśmy Bogu podziękowali, że pobożny umie wyrwać z pokuszenia. Że nie musimy ulegać, że mamy rozeznanie. Ale jak to ja napisałem, ale wy macie ducha i wy jesteście pouczeni, tak? Ojcze, ja dziękuję Ci za ten Kościół i dziękuję Ci za to, że przychodzi potężne przebudzenie i za to, że Ty dajesz liderom tego Kościoła mądrość, jak się zachować i co robić. I jak, Panie, badać, żeby nie wpuścić zła, fałszu do Kościoła. Panie, ja dziękuję Ci za to, że to nie jest Kościół powierzchowności, ale że jest to Kościół głębi, który poważnie traktuje Twoje Słowo, który zagłębia się w Twoje Słowo, który będzie żyje i będzie żył Twoim Słowem. Ja dziękuję Ci za to, Panie, że Ty dajesz im autentyczność i, Panie, nie dajesz im bombę niepotrzebną, ale dajesz im to, co pochodzi prosto z nieba. Ja dziękuję Ci, Panie, że honorujesz różnorodność i, Panie, błogosławisz tych, którzy są bardzo spontaniczni i tych, którzy są mniej spontaniczni. Ty błogosławisz tych, którzy, Panie Jezu, wierzą w ten host Twoje słowo i honorujesz tych, którzy wiedzą trochę inny. Ojcze, Ty jesteś doskonały. I Ty zachowałeś swój Kościół i Ty obiecałeś, że bramy piekielne nie przemogą go. Ja dziękuję Ci za to, że w tym miejscu wylewasz swój olej namaszczenia i że z tego miejsca ma rozejść się światło poznania Ewangelii Chrystusowej. Dziękuję Ci, Pani, za to, że dajesz braciom wytrwanie i siostrom wytrwanie i rozeznanie, i dajesz im odporność duchową i psychiczną, i dajesz im wytrzymałość fizyczną do tego, żeby kiedy przyjdzie atak, kiedy przyjdzie oskarżenie, że umieli to znieść, ale też, Panie, żeby mogli doznać Twojego pocieszenia i Twojej prawdy i Twojego nawiedzenia. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty obiecałeś im, że namaścisz, napełnisz i dasz dary Ducha Świętego ludziom, którzy będą w autorytecie, którzy są w autorytecie, po to, aby zachować stado, aby zachować Kościół w czystości, żeby zachować Kościół w prawdzie i żeby zachować Kościół w jedności. Ojcze, dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za Twoje namaszczenie, które masz. Daj każdemu odwagę i siłę do tego, żeby mogli je przyjąć w Twoim autorytecie, w Twojej miłości. Amen.
Amen.